W aktualnościach dnia łączymy się z Sycylią. W Erice jest pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko, były minister środowiska. Panie ministrze, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, to dzisiaj w Erice rozpoczyna się bardzo ważne międzynarodowe spotkanie, 52. seminarium naukowe zorganizowane przez Światową Federację Naukowców, a ta Federacja Naukowców skupia ponad 10 tysięcy uczonych z całego świata, w tym 130 noblistów. Pan, panie profesorze, uczestniczy w tym seminarium naukowym, więcej, przeprowadzi pan także wykład inaugurujący pracę.
Tak, rzeczywiście spotkało Polskę duże wyróżnienie, również i moją osobę, i reprezentuję tutaj Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, jutro, bo dzisiaj są imprezy towarzyszące, uczestniczymy w tych imprezach towarzyszących, natomiast jutro rozpoczyna się sesja plenarna i pierwszy wykład plenarny, a następny ma później pan profesor Wacław Klaus. Są dwa wykłady wprowadzające i otwierające tę sesję. Właśnie jest ten wykład, będzie wykonany przeze mnie. Jest to, mówię, pewne wyróżnienie, a równocześnie będziemy mogli powiedzieć co nieco na temat spraw, które są niezwykle interesujące, ale okazuje się, że nie tylko dla Polski, ale również i dla świata. Cała sesja poświęcona jest zagrożeniom w skali globalnej, czyli jakie są największe zagrożenia w skali globalnej, w skali naszego świata. I między innymi są takie następne sesje, będą tutaj prowadzone przez specjalistów, chcę powiedzieć, przez naukowców z ponad 25 państw świata. W tym referatów jest ponad 100, a naukowcy reprezentują wszystkie kontynenty, począwszy od Azji, kończąc na Australii, oczywiście poprzez Amerykę Północno-Południową, jak również Europę i Afrykę. Oczywiście zdominowane jest to przez naukowców amerykańskich i zdominowane jest trochę również przez fizyków jądrowych i matematyków. A dlaczego? A dlatego, że główne tematy, które będą tu omawiane, to są sprawy związane w ogóle z klimatem, z konfliktami i terroryzmem, z zarządzaniem ryzykiem, katastrofami. Duża część poświęcona jest energii jądrowej, gdzie rozwój energetyki jądrowej, jak również bezpieczeństwo energetyki jądrowej będzie omawiane. Są sprawy związane jedna z sesji, to są globalne bezpieczeństwo przeciwko obiektom kosmicznym. Jest tu duże zagrożenie, które trzeba monitorować w skali światowej, a o którym się stosunkowo mało mówi w tej chwili również i w skali polskiej. Następna niezwykle ważna sesja to energie, odpady nuklearne, cyberbezpieczeństwo. Oczywiście sprawy środowiskowe są też bardzo mocno tu podkreślone. Między innymi kryzys wodny, czyli też brak wody i zanieczyszczenia wody, środowiska, jak również powietrza. Jest jedna sesja poświęcona również zdrowiu i środowisku. Nasze wystąpienie na początku tej sesji otwierającej są w tej sesji takiej pierwszej, a mianowicie w sprawach związanych z zagrożeniami świata i fizyczne bariery tego zagrożenia, czyli ile świat może wytrzymać. I mój referat będzie dotyczył, tak mi zadano, jakby czy nauka i etyka jest potrzebna w świetle zrównoważonego rozwoju na przykładzie Unii Europejskiej. A pan profesor Klaus będzie miał następnie po mnie referat na temat spraw związanych z dywagacjami czy rozważaniami, z rozpoczęciem dialogu na temat tego, czy polityka klimatyczna czasem nie jest wypaczana wbrew nauce, wbrew wiedzy, wbrew również i etyce. Na ten temat będę również co nieco ja tutaj opowiadał. Chcę powiedzieć, że to Erice Centrum i w ogóle całe, bo to jest 52. sesja poświęcona tym sprawom, czyli od 52 lat Światowa Federacja Naukowców, tak jak ojciec powiedział, zrzeszająca wielu noblistów, jak również takie Światowe Laboratorium Badawcze, które jest troszeczkę podporządkowane Światowej Federacji Naukowców, właśnie od 52 lat zajmuje się sprawami związanymi z analizą, z dialogiem na temat właśnie głównych problemów świata. chcę powiedzieć, że w 1993 roku podczas właśnie jednego z kolejnych posiedzeń seminariów tu odwiedził to centrum Jan Paweł II. Zresztą to całe centrum, całe Erice jest takim powiedzmy miejscem kultu Jana Pawła II. I wtedy to Jan Paweł II powiedział takie jedno zdanie, które jest tu wyryte w wielu miejscach w Erice, a mianowicie, że nauka wiara jest, to są dwa dary Boga. A więc postawił na równym piedestale zarówno naukę, jak i wiarę. I od tego momentu rozpoczął się pewien, ja bym powiedział, również i nurt filozoficzny, który mówi, jak nauka jest ważna, a to oczywiście o tym byśmy wiedzieli, ale jak również ważna jest wiara, jak tych dwóch rzeczy nie można rozdzielać. A więc jestem tutaj na Erice i będę mówił właśnie o tych zagrożeniach, czy, albo inaczej, czy nauka i etyka jest potrzebna, ale w świetle powiedzmy dwóch takich przykładów, dzięki którym myślę, że ten temat również stanął na piedestale, a mianowicie Międzynarodowy Instytut Badań Humanistycznych i Przyrodniczych w Polsce, gdzie zrzeszających również naukowców międzynarodowych, wydał w tej chwili dwa takie jakby oświadczenia, czyli zaproszenie do dialogu. Jedno zaproszenie do dialogu dotyczy spraw związanych z Puszczą Białowieską, a drugie z tym, w jaki sposób Kościół w tej chwili jest atakowany. Te zaproszenie do dialogu zostało rozesłane do wszystkich państw świata, do mediów, do wszystkich instytucji naukowych, do wszystkich tych, którzy jakby również i Polskę atakowali, a podpisane jest przez profesora Guza, przez profesora Borkiewicza, jak również przez moją skromną osobę. I jest to powiedzmy jakby swego rodzaju odpowiedź, że te dwa przykłady stają na obradach Światowej Federacji Naukowców podczas tego 52. seminarium na temat bezpieczeństwa świata, gdzie tam właśnie nauka jest bardzo, bardzo jakby potrzebna. Chcę powiedzieć, że tutaj powiem oczywiście o tym, a zresztą zostało przesłane na cały świat, że właśnie Puszcza Białowieska jest takim przykładem tego, w jaki sposób ignoruje się wiedzę i naukę, a szczególnie przez szkoła liberalno-lewackie, które w tej chwili w Unii Europejskiej odgrywają dosyć dużą rolę, a również się odgrywają w Polsce. A więc ta Puszcza Białowieska, która powinna być wzorem dla całego świata, w jaki sposób człowiek może użytkować zasoby przyrodnicze dla dobra tych zasobów i dobra człowieka. I Puszcza Białowieska jest tutaj właśnie przykładem, gdzie ta Polska Szkoła Ochrony Przyrody, Polska Szkoła Leśnictwa, Polski Model Łowiectwa, miejscowa ludność współdziałając, wielokrotnie naprawia to, co zniszczono w przeszłości, a w wielu wypadkach niszczono w przeszłości to przez naszych zaborców podczas pierwszej i II wojny światowej. I to jest typowe takie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, które zostało stworzone przez Polskę, a również Polska została oskarżona ostatnio w tym momencie, gdy włączono całą Puszczę Białowieską zgodnie z prawem Unii Europejskiej do sieci Natura 2000, gdy Polska się zobowiązała do tego, że ten stan z roku 2008, kiedy włączono całą Puszczę Białowieską do sieci Natura 2000 ze względu na strukturę występujących siedlisk, strukturę występujących gatunków, tam jest pełna inwentaryzacja zrobiona, ile jest tam różnych siedlisk ważnych dla Europy, jakie gatunki są związane z tymi siedliskami, jest wymieniana liczba osobników poszczególnych gatunków i Polska się zobowiązała do tego, żeby to rzeczywiście utrzymać i to jest również prawo Unii Europejskiej. I proszę sobie wyobrazić, że te nurty lewacko-liberalne zaczęły oskarżać Polskę, gdy Polskę najpierw zmienili sposób użytkowania, a te zasoby były pochodną tej polskiej szkoły użytkowania zasobów przyrodniczych, zmienili te zasoby użytkowania. Te drzewostany, które zostały stworzone ręką człowieka, zaczęły chorować, zaczęły zamierać, a w ślad za zamieraniem drzewostanów, tych drzew, zaczęły ginąć siedliska ważne dla Europy. Czyli zaczął ginąć ten stan środowiska przyrodniczego z roku 2008, który Polska zobowiązała się chronić. No i oczywiście za tym zaczęły ginąć gatunki. Ale to gorsza, gdy Polska zrobiła pełną inwentaryzację, to się okazało, że spotkał się to z ogromnym krzykiem tych kół liberalno-lewackich, a później, gdy rozpoczęła proces naprawczy, no szum się zrobił na całym świecie. I w tym szumie zaczęły uczestniczyć również już nie tylko organizacje ekologiczne, ale również i na takie czasopismo o takiej wielkiej renomie światowej czy też europejskiej, jak Politico czy też The Guardian, który oskarżał Polskę o to, że Polska zaczęła wycinać ostatnią, pierwotną puszczę Europy. Również w tym zaczęły uczestniczyć czasopisma o dużej renomie światowej, takie jak Nature i Science, gdzie również udostępniono strony tym, którzy krytykowali Polskę. I mówię, za to, co Polska pokazała, co jest wzorem do naśladowania dla całego świata, zrobiono opinię Polsce, że wycina ostatnią, pierwotną puszczę Europy i to jeszcze dla zysku. Proszę sobie wyobrazić, dla zysku. Czyli postawiono tak Polskę, że właśnie to wandale, którzy dla pieniędzy zrobią wszystko. A więc nie chcę mówić o tym, bo zresztą sprawa stanęła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwukrotnie stawała, no i ten wyrok, który jest w gruncie rzeczy korzystny dla Polski, który mówi, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby utrzymać ten stan z roku 2008, to pomimo wszystko to nie jest szanowane przez tych naszych oponentów, powiedzmy sobie, nadal zanikają siedliska, wstrzymali pracę naprawcze, w tej chwili nadal zaginął gatunek, giną siedliska, a więc mówię, no ta presja jest niezwykle ogromna. Jest to również łamanie prawa Unii Europejskiej. A więc ojcze, tutaj trzeba powiedzieć i właśnie na ten temat powiem parę słów na terenie podczas tego mojego wystąpienia podczas sesji, otwierającej sesji, mojego referatu podczas otwierającego sesję plenarną, jak również pokażę nasze osiągnięcia w tym zakresie. Chcę powiedzieć i to obrazowo mówiąc, to mówię w tej chwili do Polski, Polaków, a być może słuchają mnie ludzie również na całym świecie, że w tej chwili na terenie Puszczy Białowieskiej zginęło ponad 3000 hektarów siedlisk ważnych dla Europy, ale z tego powodu, że zamarło kilkanaście milionów drzew. Zamarło kilka tysięcy hektarów jednolitych drzewostanów sadzonych w przeszłości i w tej chwili deprecjacji ulega ponad 6,5 miliona metrów sześciennych drewna o wartości ponad 1,2 mld złotych. Giną te siedliska, giną gatunki. Miejscowej ludności nie wolno nawet brać jednej gałęzi na to, żeby spalić w piecach. A chcę obrazowo pokazać, że z tego drewna można by postawić płot szerokości, czyli grubości 1 metra, wysokości 2 metrów, łączący Warszawę z Lizboną. A więc to marnotrawstwo jest ogromne. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że również z tego drewna emitowany jest dwutlenek węgla do atmosfery, a więc dochodzimy do konwencji klimatycznej w gruncie rzeczy, gdzie ten dwutlenek węgla, każda tona jest warta w tej chwili 30 euro, czyli emisja z takiego 1 metra sześciennego drewna jest emisja co najmniej 1 metra, 1 tony dwutlenku węgla, kosztuje bardzo dużo. I tu będę o tym mówił w świetle również polityki klimatycznej, która została przez Polskę, jak gdyby znowu naprawiona na dobre tory poprzez porozumienie paryskie w roku 2015, a teraz przez Komisję Europejską, czy też pat koła liberalno-lewackie, znowu się to odwraca całkowicie sprawę i najważniejsze nie jest pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy, czy też w tym układzie emisja tego dwutlenku węgla przez lasy, a najważniejsze jest redukcja emisji w 6 działach produkcji, co według mnie nie ma najmniejszego wpływu, o ile w ogóle dwutlenek węgla odgrywa wielką rolę w tym zakresie, na jakieś zmiany klimatyczne, natomiast kosztuje w Polsce i również w Europie kolosalne pieniądze. A więc o tych sprawach będziemy tutaj mówili. Chciałem równocześnie serdecznie pozdrowić mieszkańców Białowieży, przypomnieć im, że sprawa jest w toku, dbamy, patrzymy i mam nadzieję, że prawda zwycięży.
Seminarium naukowe potrwa do 24 sierpnia. Będziemy chcieli także słuchaczy Radia Maria, korzystając z obecności pana, panie ministrze Wericze na Sycylii, informować o tym wszystkim, co dziać się będzie podczas tego jakże ważnego międzynarodowego naukowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz i serdecznie pozdrawiam, panie ministrze.
Dziękuję z panem Bogiem i do usłyszenia.